ABW wkracza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesa ZUS-u i 4 inne osoby. Aleksander Grat, niezatapialny minister od stoczni. Z rządu płyną głosy, że człowiek, który utopił nadzieje zakładu w Gdyni i Szczecinie, zachowa stanowisko, bo ma inne ważne zadania. Jakie, wyjaśni nasza reporterka. Polacy i Katarczycy, co nas łączy, a co dzieli, oprócz stoczni. Posłuchaj naszego człowieka w Paryżu. Prezes ZUS-u i 4 inne osoby zatrzymane przez ABW.
Około godziny 11 funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyjechali do nas do centrali ZUS-u w Warszawie i weszli do sekretariatu prezesa i rozpoczęli prowadzenie czynności. W tej chwili do sekretariatu nikt nie jest wpuszczany, dlatego trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć.
Usłyszeliśmy przed chwilą od rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Przemysława Przybylskiego. Informacje na temat tej niespodziewanej akcji ABW zbiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, dlaczego zatrzymano pracowników ZUS-u?
Na razie informacje są bardzo skąpe. Z lakonicznego komunikatu prokuratury wynika, że zatrzymano ich w związku z podejrzeniem korupcji. Zatrzymywała ABW, jednak agenci działali na zlecenie prokuratury okręgowej w Szczecinie. Funkcjonariusze agencji wciąż są w siedzibie ZUS-u. Zajęli gabinet prezesa zakładu Sylwestra R. Według moich informacji trwają tam pierwsze przesłuchania.
Nic się nie stało? Ministrze, nic się nie stało? Czy Donald Tusk, jak kibic, zaśpiewa dzisiaj tę pieśń Aleksandrowi Gradowi? Według nowej logiki premiera to nic, że Grad poniósł stoczniowe fiasko z Katarczykami. Wbrew zapowiedziom szefa rządu, minister skarbu nie zostałby jednak zdymisjonowany, bo ma inne poważne zadanie. Wciąż negocjuje z Eureko, holenderskim udziałowcem PZU. Stawką tych negocjacji może być 7,5 miliarda złotych, które zasiliłyby państwową kasę. Agnieszka Witkowicz śledzi te negocjacje. Agnieszko, nie tylko te 7 miliardów tu chodzi.
O znacznie więcej. Eureko domaga się od nas 36 miliardów złotych i odsetek w ramach odszkodowania. Holendrzy wygrali już proces przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym, ale jego decyzja została zawieszona do czasu zakończenia negocjacji z polskim rządem. A w tych negocjacjach chodzi o to, by przekonać Eureko do rezygnacji z roszczeń. Nagrodą ma być wypłata dywidendy z PZU. To 15 miliardów złotych, 1/3 dla Holendrów, a połowa do państwowej kasy. Ostateczny termin zakończenia rozmów to koniec września. Minister Grad ma więc osłonę i bardzo wartościowy argument w ręku. Pytanie tylko, czy uznawane dotąd za jego sukces rozmowy z Eureko nie skończył się tak jak poprzednie. Świetne przecież rozmowy z Katarczykami o stoczniach. A na razie jednak Aleksander Grat nie spodziewa się chyba dymisji. Pracuje jakby nigdy nic i jeszcze dziś po południu wybiera się na forum ekonomiczne do Krynicy.
A stoczniowcy wiecują w Gdyni. Zapowiadali, że przed siedzibą zakładowych związków zawodowych ma się w południe zgromadzić 2000 byłych pracowników stoczni Gdynia. 11:02 w miejscu wiecu Wojciech Jankowski w wozie satelitarnym. Wojtku, jak liczną grupę widzisz? Ilu stoczniowców przyszło?
No, wiec jeszcze się nie rozpoczął, ale na pewno nie ma tutaj 2000 ludzi. Przyszło 150, może 200 osób. Dojdą jeszcze na pewno następni, więc przypuszczam, że będzie około 250, może 300 stoczniowców. Większość z nich to ludzie w wieku 45, 50, może 55 lat. Tacy, którym pracę znaleźć jest najtrudniej.
Ojejku, no 31 lat już przepracowałem i czekam, jak kto mi teraz przyjmie. Jak ja mam 55 lat i gdzie ja pójdę do pracy, kto mi przyjmie.
Stoczniowcy mają tu zadeklarować, ilu ich zamierza pojechać 18 września na manifestację uliczną do Szczecina. Wciąż czekają także na odpowiedź na list, który w sprawie stoczni wysłali do premiera 2 tygodnie temu.
Katarczycy. Ostatnio kojarzą nam się ze staczaniem się polskich stoczni, ale jest jeszcze inna sprawa, która łączy nas z Katarem, a raczej dzieli. W Paryżu rusza sądowa rozprawa przeciwko rodzinie katarskiego emira. Francuska organizacja miłośników zabytków, wspierana przez polską ambasadę, sprzeciwia się przebudowie zabytkowego hotelu Lambert, byłej siedziby polskiej emigracji niepodległościowej w XIX wieku. Marek Gładysz śledzi tę sprawę w Paryżu. Marku, co rodzina emira, która jest właścicielem hotelu, chce zrobić z zabytkiem?
Gruntownie przebudować, zainstalować windy i inne nowoczesne urządzenia, być może nawet stworzyć pod tą kamienicą podziemny parking. Według francuskiego stowarzyszenia Paryż Historyczny zabije to duszę tego XVII-wiecznego zabytku. Jeszcze bardziej oburza się polski ambasador, który wysłał nawet list protestacyjny w tej sprawie do francuskiego ministra kultury, przypominając, że ta kamienica to symbol polskiej walki o niepodległość. Przypomnijmy, że w hotelu Lambert książę Czartoryski założył sławną organizację o tej samej nazwie. Gościli tam m.in. Mickiewicz, Słowacki, Chopin i Kosak.
No, teraz odmalujemy inny obraz. Pilna informacja. Znowu napad na bank w Warszawie. Zamaskowany mężczyzna pół godziny temu wszedł do małej placówki banku przy ulicy Puławskiej. Przedmiotem przypominającym broń steroryzował pracownicę, ukradł pieniądze i uciekł, prawdopodobnie szarym polonezem. Policja szuka tego złodzieja. To już trzeci napad na bank w Warszawie w ciągu ostatnich kilku dni. Miliony Brytyjczyków już wkrótce zmienią operatora telefonów komórkowych. W studiu Faktów Ekonomicznych RMF FM już czeka Krzysztof Berenda z tymi nowymi faktami. Krzysztofie, dzień dobry. Co to za rewolucja?
Wszystko przez wielką fuzję na brytyjskim rynku telefonów komórkowych. Deutsche Telekom wychodzi z operatora T-Mobile i sprzedaje swoje udziały innej znanej marce Orange. Nowa firma będzie największą siecią komórkową w Wielkiej Brytanii. O szczegółach z Londynu Bogdan Frymorgan.
Fuzja obu koncernów zawładnie prawie 40% brytyjskiego rynku telekomunikacyjnego. U podłoża tej decyzji leżą oszczędności operacyjne, ale jak czytamy we wspólnym komunikacie, osoby korzystające z usług nowej firmy odczują poprawę jakości technicznej serwisu i lepszą obsługę klienta. Zwiększy się także dotychczasowy zasięg sygnału. Dla Orange pracuje na wyspach 12,5 tysiąca osób, natomiast T-Mobile zatrudnia 6,5 tysiąca pracowników. Rzecznicy obu firm nie wykluczają w przyszłości redukcji etatów.
I teraz najważniejsze, czy polski Orange i należąca do T-Mobile sieć ERA połączą się?
Na polskim rynku nie należy się spodziewać połączenia Orange'a z ERA. To są zupełnie dwa inne rynki i w Polsce w ogóle takiego pomysłu nie ma.
Zapewniał rzecznik Orange Wojciech Jabczyński. A teraz Jastrzębska Spółka Węglowa znowu przyjmuje do pracy. Sprawy pilnuje nasz reporter Marcin Buczek. Marcin, czyżby to była zapowiedź nowych zbiorowych przyjęć?
No to się nie zanosi. Wszyscy przyjęci zapewnienie zatrudnienia dostali jeszcze w ubiegłym roku, a teraz tylko przeszli odpowiednie badania psychofizyczne. Przyjęcia owszem są planowane, ale zatrudnienie w najbliższym czasie w spółce znajdą wyłącznie absolwenci szkół górniczych. Natomiast na stałe w spółce wrócono do pracy w piątki. Nadal obowiązuje również godzinowy limit pracy w soboty i niedzielę, choć dyrektorzy kopalń mogą go zmieniać.
Na koniec faktów ekonomicznych jeszcze warszawska giełda. Po wczorajszym nadzwyczaj dobrym dniu indeks WIG20 zyskuje dziś ponad 0,5%.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.